Nocne rozmowy.
3 minuty po godzinie pierwszej. Ryszard Wojtowicz, Łukasz Kaźmierczak, Zuza Ogrodowczyk, behawiorystka, także nasza radiowa koleżanka, tak mogę powiedzieć.
Oczywiście.
Z nami. W studiu też z nami przy telefonie pani Jola, z którą już zdążyłem sobie trochę poza anteną porozmawiać. Jeszcze raz dobry wieczór pani Jolu.
Dobry wieczór.
Dobrze, to teraz o pani psie, o którym już troszeczkę nam pani opowiedziała, to teraz słuchamy.
Nie, Sonia jest półrocznym dzieckiem, to jeszcze na nią czas. Mhm. Ja wychowana jestem w gospodarstwie. Pół życia spędziłam pasąc krowy i tam zawsze się jakiegoś przyjaciela miało do pomocy.
Psiego przyjaciela, jak rozumiem.
Psiego przyjaciela. I mój świętej pamięci mąż miał rodzinę w Bydgoszczy i tam mieli roczną suczkę. No i tego. I coś tam im nie pasowało. I siostrzenie szwagra mówi, pojadę w Polskę, to wezmę ją do szoferki, gdzieś ją puszczę. Taki ładny, czarny, nieduży piesek był. Też półrasowiec. Mhm. Ja mówię, co? Pojedziesz w Poznańskie? To weźcie ją, przytrzymajcie, a przywieź mi ją.
Mhm. I trafiło do...
Szanowni Państwo, jaki to był wspaniały pies do pasienia owiec, do pasienia bydła. Mhm.
Ale super.
A dla wniany drugiego psa, żeśmy mieli, no, to stare czasy. I ja wcale, jeśli ktoś porządnie o psa dbał i dba, na łańcuchu pies krzywdy nie ma. To był taki agencik sobie, że jak się ktoś domowy ruszał z domu, czy to rowerem, czy to motorem, czy nawet pieszo, na pieszego szczekał. A jak się jechał rowerem, to miałam w życiu taką zabawę, że musiałam w biegu...
Pies lubił zmotoryzowanych, czy zrowerowanych.
On nie lubił, panie redaktorze, jak się go zostawiało samego na podwórzu.
To myślę, że trafiliśmy w punkt teraz, to doszliśmy do sedna tak naprawdę tego wszystkiego. A pani widzi jakieś takie wspólne cechy tych psów, które wokół pani były przez te wszystkie lata?
Ostatni był taki, że jak szłam na spacer, to nie mogłam go ze sobą brać, bo szłam kawałek szosą, przy tej szosie były psy, co atakowały go. Mhm. Jak ja sobie poszłam, potem sobie poszłam na fegerskie pola, to czy córka zaczęła, gdzie jestem, tego wypuszczała. A dzisiaj nie dam rady, ale kiedyś świetnie gwizdałam na palcach, to tylko gwizdałam. To jak któregoś roku przyszło mu biec przez ziemniaki, to by się na tych radlinach zabił, a rwał, a nie był duży dzieckiem.
Ale wie pani co, to są świetne powieści, dlatego że tak naprawdę pokazują, jak niesamowitymi zwierzętami są psy, jak wiele wnoszą w nasze życie. Ja nie chcę oczywiście mówić truizmów i tam wszyscy o tym wiedzą, pies najlepszy przyjaciel człowieka i tak dalej, ale proszę sobie wyobrazić, jakby nie było takiego psa obok pani. Takich psów, prawda? O ile nasze życie byłoby bardziej szare.
W pasieniu bydła to bym miała za swoje. bo by nie było pomocnika.
To pani by musiała zaganiać wtedy, tak naprawdę.
ale jak już była starsza, jak ja jeździłam konno, co prawda tylko na oklep, bez siodła, bez niczego, taki nieduży koń był. To się nauczyła, że jeśli koń był wolny, to ja go zabierałam z krowami do pas. Mhm. To się nauczyła, że jak ja na konia, to na łapki na kolano. Konie raz, drugi się wystraszył, a potem się nauczył, gdzie, żeby ona pieszo szła za krowami, jak może jechać.
Oja, i sobie jechała razem z panią.
Więc co sobie jechała? No, dopóki był jeden koń, bo bo jak był ten drugi nie pozwolił sobie.
Każdy miał swoje zdanie.
Pani Jolu, zapytam jeszcze panią teraz, zupełnie pewnie pod koniec, jak się wabi księżniczka, o której pani mówiła, którą pani ma na pokładzie w tej chwili? W domu.
Sonia.
A, Sonia, tak, faktycznie, Sonia. To co, ile Sonia ma? Teraz pani mówiła pół roku, tak, jeśli dobrze?
No gdzieś tak plus minus. Mm-hmm. No jest chyba 4 miesiące u nas jest. Mm-hmm. Ona miała 6 czy 7 tygodni, jak ją przywieźli. Takie maleństwo w sumie. Mm-hmm.
To życzę pani dużo radości i tego, żebyście się ze sobą czuli wspaniale.
To jest tego... Mama jest z piesków pociągowych, to jak się zawsze, to gospodyni ma robotę.
Zupełnie inny pies niż taki zaganiający.
A nie ma pani żadnych problemów, jeśli chodzi o tego szczeniaka? Myślę tylko o takich, wie pani, czysto do rozwiązania. Przez nas.
Raczej nie, tych szczeniaków przez życie to przeszło przez ręce sporo.
Czyli nie musimy pani żadnych problemów rozwiązywać.
Nie trzeba ratować.
Z zachowaniem psim behawioralnym.
W razie w będzie szukać porady.
Proszę się odzywać do nas, jak zawsze czekamy na państwa telefony. Bardzo dziękuję pani Jolu.
No, to wszystkiego dobrego.
Dobrej nocy, pozdrawiamy jeszcze raz.
Pozdrawiamy.
Zuzo, to ja jeszcze mimo wszystko parę zdań dotyczących szczeniaków, to o czym powiedziała pani Jola, jednak wywołały we mnie jakieś pytania. Czy to jest tak, że w ogóle a priori powinniśmy unikać szczeniaków ze schroniska, czy nie?
Nie, absolutnie. Tylko powinniśmy też dać szansę tym innym psom.
Mhm. Tak się bardzo za nimi wstawiasz, jak tak. Rozumiem.
Tak, dlatego, że bardzo często ludzie sobie myślą, a ja chcę szczeniaka, bo chcę czystą kartkę.
Tak, i nie długo, zawsze, długo z nim.
Tak, nie zawsze te szczeniaki razem. Ze schroniska są no, dobrym rozwiązaniem dla nas z tego względu, że mamy bardzo wysokie oczekiwania względem tej właśnie tak zwanej czystej kartki, no, a to nie są psy, które bezpiecznie do tego schroniska trafiły, które czują się w 100% bezpiecznie w tym schronisku. Bardzo często one już na tym etapie 6-8 tygodni nie są w kontakcie z mamą, wcześniej miały jakieś problemy i tu absolutnie też nie chodzi o to, żeby takich psów nie adoptować, tylko żeby mieć świadomość tego, że one też mogą mieć pewne problemy. Najczęściej to jest kłopot z lękiem, mogą być też zaburzenia w odżywianiu, dlatego że to są psy, które często bywają przed schroniskiem no, niedożywione. Mogą się pojawić różnego rodzaju zaniedbania, które będą wpływały na dalsze zdrowie tych szczeniąt i na rozwój ich. I takie wczesne kłopoty też mogą no, przysporzyć nam niemałych wydatków.
Pies, który pojawia się w domu, a w tym domu jest już inny pies. Czy to jest możliwe?
Jest
pies
możliwe.
Pies ze schroniska.
Tak. Jest możliwe, natomiast zawsze wtedy patrzmy właśnie na te opisy z audycji, o których wcześniej mówiłam, o których rozmawialiśmy, bo często w nich ukryte jest takie sformułowanie bezproblemowe w domu z innymi psami albo nie nadaje się do domu z innym psem. Mhm. Na to patrzmy. I zawsze o to dopytujmy. Zastanówmy się też, na jakim etapie swojego życia jest nasz pierwszy pies. Czy on jest gotowy na tę adopcję?
No właśnie, bo my tak się sfokusowaliśmy teraz na tego psa, który ma przyjść, a przecież jest jeszcze
ten nasz rezydent.
No właśnie.
I musimy się zastanowić, jak on wygląda w relacjach z psami, na przykład na wybiegu, czy z psami u nas na ulicy, czy też w parku. Czy on jest konfliktowy? Czy on umie rozwiązywać konflikty? Czy on wchodzi w jakieś starcia, czy nie wchodzi w te starcia? Czy ma swoich ulubionych psich przyjaciół? Jacy to są przyjaciele? Bo może też warto właśnie wziąć psa, który jest podobny charakterem do ulubionych psów naszego psa, ale też musimy umieć to ocenić, bo nie zawsze ulubionym psem jest ten, z którym nasz pies się gania bez opamiętania. Bardziej tym ulubionym będzie ten, z którym najpierw się przywita, trochę pobawi, a potem są w stanie razem węszyć i się uspokoić. To jest taki ideał. Tak. Mhm. No i takich psów jest dosyć sporo. Ja mając obecnie też między innymi 8-miesięcznego psa i bywając z nim na wybiegach w akompaniamencie moich przyjaciół i ich psów, widzę, że nawet taki 8-miesięczniak potrafi trzymać swoją ekscytację i pobudzenie na wodze, kiedy jest w towarzystwie właśnie dobrze dobranych psów.
Dobrze dobrany pies, czyli to jest możliwe i to da się, no, oczywiście to wymaga doświadczenia, pewnej oceny sytuacji.
I jeszcze jedno można to podkreślić.
Bardziej charakteru nawet.
Tak, i warto podkreślić, że można się spotkać z naszym psem i z tym, którego chcemy adoptować. To nie jest tak, że musimy tego psa wziąć od razu do domu.
Tak, to prawda.
Spotkać się kilka razy, zobaczyć, jak to wygląda.
Jeszcze inna sytuacja. Dziecko i pies adoptowany.
Tutaj musimy przede wszystkim patrzeć na to w dwojaki sposób. Z jednej strony priorytetem podstawowym jest dziecko, ale z drugiej strony też nauczenie tego dziecka, jeżeli jest to już dziecko, z którym możemy się komunikować, w takim wieku, gdzie możemy się z nim komunikować, nauczenie go tego, w jaki sposób bezpieczne podchodzić do psa. Nauczenie go tego, że to nie ma być tak, że to jest totalna ekscytacja, że przyjdzie ten szczeniak, czy ten młody pies, czy pies senior, tylko musimy go szanować. Dokładnie w taki sam sposób, jak my chcemy być szanowani, w taki sam sposób musimy my szanować psa. Nawet w przerwie teraz, zerkając do telefonu, zobaczyłam ogłoszenie małe, słodkie pieski i zdjęcie szczeniąt też z jakiegoś tam przytuliska, idealne do przytulania jej na kolanka.
No nie bardzo.
Takie
chyba.
Coś mnie tak samo denerwuje, jak nie kupuj, adoptuj. Naprawdę. Mm. Jak do przytulania taki mały, 6-tygodniowy czy 8-tygodniowy szczeniak, który jeszcze nie wie, co jest 5, mówiąc naprawdę po poznańsku kolokwialnie.
A ma być lalką.
Tak, ma być lalką puszkiem. Do włożenia w wózeczku albo do położenia, tutaj przykład mojego, z życia mojego psa w pierwszych okresie jego życia, do położenia na grillu i do pobujania na grillu. Oczywiście nie podpalonym, ale przez dzieci. No takie rzeczy się dzieją i proszę mi uwierzyć, że to nie jest odosobniony przypadek, gdzie my adoptujemy psa i nie spełniamy tej podstawowej zasady, że powinniśmy najpierw odpowiednio nastawić nie tylko dorosłych, ale też dzieci. I to da się zrobić. Da się zrobić tak, że pokazuje się temu dziecku, w jaki sposób podchodzić do psa. Obojętnie, czy to dziecko ma 2 lata, gdzie my mamy nad nim kontrolę, czy ma 3 lata i już jesteśmy w stanie mu dużo rzeczy powiedzieć i on dużo rzeczy zrozumie, czy ma 5, 7, 15.
Ja tutaj teraz powinienem przyjąć taką bardzo belferską pozę pedagogiczną, powiedzieć, to także służy temu, żeby dziecko się wychowywało i także służy jego socjalizacji.
Tak.
A bo to prawda.
Nauce obowiązków, prawda? Wychodzenie na spacer, odpowiednie godziny karmienia, trening.
No i właśnie tego, jak traktować, jak się dostosowywać, jak też dbać o dobrostan, a nie krzywdzić.
O właśnie, można powiedzieć takiemu dziecku, jeżeli ono już jest nastolatkiem, okej, adoptujemy psa, ale najpierw poczytaj o tym dobrostanie. Albo poczytajmy razem, żeby właśnie nie narzucać takiego tonu, że oto ty musisz, bo to będzie twój pies, ty będziesz dbał, ty tylko ty wychodzisz.
Nie. Ale z pozytywów często my myślimy o psie, o adopcji psa, a to dziecko jest tym katalizatorem, który tak naprawdę do tego doprowadza.
Gdy stoję tu przed wami, mam przy skroni lufę, boję się, poruszę się, wypali we mnie i spalę się jak stosy drzew. Nie umiem. się śmieje. Z podłogi już nie umiem wstać. Tak bardzo, bardzo przecież chciałam tańczyć. I nogi wiąże gruby sznur, a moje ciało już nie moje. Nie umiem tańczyć, boję się. Boję się, że znów zobaczysz. Znów zobaczysz. Znów zobaczysz. Mam znowu lat 15 i tańczę, o jak tańczę. Na szkolnej dyskotece nikt przy ścianie, tłum na parkiecie. I nagle ty śmiejesz się ze mnie, a ja więdnę. I nagle tłum śmieje się ze mnie. Nie umiem już tańczyć. Nie umiem tańczyć, nie umiem tańczyć. Na dyskotekach podpieram ściany. O, ja kocham tańczyć, ja kocham tańczyć. Gdy nikt nie patrzy.
A to piosenka o mnie.
No tak sobie weszliśmy zupełnie w inny świat. Ja też miałem problem ze ścianą, ale potem się trochę od ściany odkleiłem.
Tak, ja się jeszcze nie odkleiłam. Ja totalnie nie wiem tańczyć. Przyznaję się.
Tańczący z psami, o, za tak, to można tak powiedzieć, parafrazując.
Z wilkami trochę też.
Też z wilkami, no tak, no. To wszystko tutaj się pięknie nam spuentowało. Mówimy od razu o przejściu psa do domu. Bo dziś temat, przypomnę, adopcja zwierząt, psów przede wszystkim. Ale są takie pośrednie momenty, miejsca, gdzie można pies przebywać. Są takie domy, można by powiedzieć, jak rodzina zastępcza, albo domy tymczasowe. Aha. To jest dobre rozwiązanie. Czy na przykład boimy się psa ze schroniska, to może właśnie powinniśmy wziąć psa, który jest przygotowywany do adopcji w takich miejscach?
Tak, to są dwie opcje. Albo możemy my zostać domem tymczasowym i podpisujemy konkretną umowę też z fundacją czy ze schroniskiem, albo możemy wziąć psa, który przebywa w domie tymczasowym. I taki pies już właśnie jest przygotowywany do tego, żeby ten dom zmienić. Możemy też, mając psa na domie tymczasowym, zdecydować, że stajemy się domem stałym. I wtedy, jeżeli na przykład myślimy o adopcji danego zwierzaka, który nam się i fizycznie podoba i psychicznie widzimy, aha, to może być to, może się zgra. Ale nie jesteśmy przekonani, nie wiemy, czy uda nam się zgrać pracę, rodzinę, inne obowiązki, czy na przykład partner, partnerka się przekonają, czy dzieci sobie poradzą. No to wtedy mówimy, dobrze, to będzie nasz taki egzamin. Weźmy psa na dom tymczasowym, z przekonaniem, że on pójdzie dalej do innej rodziny, ale jeżeli się sprawdzimy, to zostanie u nas. Hmm.
Czyli to nie jest tak, że ten pies wtedy wraca do schroniska, tylko jest...
Jest u nas i fundacja cały czas, czy też schronisko, szuka mu domu, kiedy on jest u nas.
No to jak ważna jest ta rola tego czynnika trzeciego? My, pies i na przykład fundacja i schronisko w tym procesie adopcyjnym, tak to nazwijmy, trzymajmy się go cały czas.
Jak ważna jest rola schroniska?
Schroniska, na przykład. Właśnie.
Czy schronisko, czy fundacja mogą nas też wesprzeć w przypadku adopcji?
O to chciałem zapytać.
Na przykład dając nam karmę. Na pewno, jeżeli mamy psa na domie tymczasowym, to my za niego nie płacimy. Ani za jego, za weterynarza, ani za karmę. Oczywiście możemy się do tego dokładać i to jest jakby super. Ja mając Dunaja na domu tymczasowym opłacałam wszystko, bo wiedziałam, że fundacja też nie ma odpowiednich warunków finansowych, żeby wspierać, a miałam na to pieniądze, więc mogłam sobie na to pozwolić. Natomiast tutaj warto jest właśnie też, to też jest taki element, który może nas zachęcić, bo dzięki temu będziemy widzieli, aha, dobra, schronisko daje na karmę tyle, czy ja jestem w stanie mu to zapewnić. Karma kosztuje tyle i tyle. Weterynarz, badanie krwi, podstawowe badanie krwi, jakieś tam jeszcze mniejsze rzeczy i już minus 500 zł na przykład na koncie. Czy jesteśmy w stanie raz w roku, jeżeli pies będzie zdrowy, albo częściej, jeżeli będzie chorował, mu zapewnić taką opiekę weterynaryjną?
Ja tutaj muszę oczywiście wtrącić historię Asi Dywiny, która jutro będzie miała, czy w zasadzie, no tak, jutro przyjemność z Państwem spędzić nocne rozmowy w Dniu Kobiet. Asia Dywina właśnie adoptowała psa jakiś czas temu ze schroniska. Psa bardzo chorego, bardzo schorowanego, który nie miał dobrych perspektyw, dobrych rokowań lekarskich i wręcz fundacja jej zapewniła prawie że na cały ten czas karmę. To była pomoc taka fundacyjna, plus później już oczywiście wszystkie kwestie medyczne. Dingo już odszedł, już nie ma go. Rozmawialiśmy nieraz o tym, pytałem zawsze jak, na jakim jest etapie, ale spędził dobrze ten ostatni czas, ale mówię o tym w kontekście właśnie tego, że tu schronisko i fundacja chciały bardzo pomóc, żeby
tak,
ten pies
często
dobrze spędził
przy tych trudnych psach, szczególnie przy tych psach, które nie mają szansy na dom, ze względu właśnie na to, że na przykład bardzo ciężko już chorują, fundacje wspierają domy tymczasowe, czy też nawet domy stałe, jeżeli one zdecydują się na te ostatnie miesiące czy lata życia tego psa przyjąć. No bo co to jest za różnica? Czy ten pies jest w schronisku, gdzie wydawane są pieniądze, czy ma dom, w którym ktoś go kocha, w którym ktoś może zapewnić mu codzienne spacery, większe bezpieczeństwo i tak naprawdę te leki i ta opieka weterynaryjna sprawią, że ten pies być może przeżyje rok dłużej albo kilka miesięcy dłużej niż przeżyłby w schronisku.
Mhm. No to jest bardzo realny zysk tak naprawdę.
Tak. No, bo po to jest fundacja i po to jest schronisko, żeby ratować psy, a nie żeby zastanawiać się, kiedy zwolni się miejsce do następnego.
A może to powinno właśnie tak wyglądać, że nie idziemy. To też można pójść i zdać się na ślepy traf, los, ten pies, który właśnie podejdzie do tej kraty, albo nam coś zagra, ale może też iść inną drogą, taką bardzo przemyślaną, zorganizowaną, ułożoną, że zaczynamy właśnie od przeglądania stron internetowych, później kontaktujemy się z jakąś fundacją, pytamy na przykład, no myślimy o psie takim i takim w kontekście, mamy takie i takie warunki, może byście nam dobrali takiego psa, którego uznacie, że u nas najlepiej mu będzie i to jest, jesteśmy stworzeni dla niego. To może jest też jakaś taka równie godna polecenia ścieżka.
Tak, oczywiście. Warto jest też mieć kogoś z zewnątrz, jeżeli mamy kogoś, kto się zna na psach, czy też możemy oczywiście skorzystać z usług behawiorysty, który będzie patrzył na to z tej drugiej strony, bo czasami schroniska też mogą być subiektywne. Patrzeć na to, o, w schronisku ten pies się zachowuje tak, na pewno w domu też się będzie zachowywał tak.
Jak to w schronisku nie ma behawiorysty, albo współpracującego ze schroniskiem.
Jest, tylko że warto mieć też kogoś z zewnątrz, jeżeli już szukamy faktycznie psa pod nas, jeżeli chcemy mieć 100% pewności, to jest moje oczywiście prywatne, znowu subiektywne zdanie i nie dlatego, że chcę tutaj naciągnąć kogokolwiek, tylko że czasami faktycznie w fundacjach, tak jak popatrzyłam sobie na ten post, gdzie przytulamy i tak dalej, słodkie szczeniaczki 8 tygodni szukają nowych domków, to też zdarzyło mi się mieć w niektórych fundacjach zatajanie po prostu faktów na temat psów.
A to w drugą stronę. Tak. Teraz nie ktoś, kto chce mieć psa, zataja fakty na temat tego, jakie ma warunki na przykład.
Tylko fundacja zataja fakty na temat tego, jak...
Takie coś się zdarza.
Niestety tak.
Że na przykład pies jest chory, tak? Albo jest problematyczny.
Chory może nie, ale problematyczny bardziej. Albo jest to łagodnie dobrane w słowa. Zamiast powiedzieć pies zaatakował dziecko, nie nadaje się do domu z dziećmi, to jest powiedziane pies niekoniecznie lubi małe dzieci.
No to już jest ekstremalna sytuacja,
tak,
o której mówisz.
Ale to jest ekstremalna, ale wcale nie taka odosobniona. Albo pies, który czasami warknie na człowieka, okazuje się, że ma na koncie pogryzienie. No to jest zatajanie faktów. Sama pracowałam z psem, który skrzywdził potwornie człowieka. Zostało to zatajone przed nowym domem. Ja pracowałam z tym nowym domem, zadzwoniłam do tej fundacji. Pani powiedziała, tylko niech pani nie mówi panu i pani tej i tej, ale ten pies prawie zabił człowieka.
Matko, przecież to jest tak.
Rozmawiamy nocą, więc mogę o tym
bomba.
Powiedzieć. Tak, ten pies przeżył bardzo dużą terapię. Ja byłam u niego 2 razy w tygodniu. Mieszanie cerasy agresywnej i małżeństwo 65 plus z ciężkimi chorobami, którzy mieli psy tej rasy, no, ale nie takiego. Więc to nie bywają było, takie to, sytuacje.
To nie była sytuacja, która...
Trudna sytuacja?
To nie było dobre, że tak powiem, powiązanie.
Tak, to nie było dobre powiązanie. Finał był bardzo dobry, dlatego że udało nam się zrobić taki konsensus, który sprawił, że był wilk syty i owca cała, dlatego że na szczęście ten pies w 100% zaakceptował najbliższą rodzinę, zaakceptował mnie, co było dla mnie naprawdę kluczowe w przypadku pracy z takim psem przez ponad pół roku, tydzień w tydzień. Natomiast nie zaakceptował nigdy osób obcych i po prostu miał podgrzewany kojec, do którego był zaprowadzany, kiedy goście pojawiali się w domu, a poza tym mieszkał w domu. Nie mieszkał na ogrodzie, mieszkał normalnie w domu ze swoimi opiekunami. Hmm. I do dzisiaj mieszka.
Aha, czyli można powiedzieć, że akurat...
Happy end, tak.
Tutaj się zdarzył, tak, to prawda, ale to do tych opisów jeszcze na chwilę wrócę, bo to mnie bardzo zaniepokoiło, bo myślę, że wiele osób naprawdę bardzo chce i bardzo uważnie skroluje, czyta, szuka i się kieruje tymi opisami, na ile one są precyzyjne, na ile powinniśmy im ufać. I też mimo wszystko
to mogę podpowiedzieć,
jest dużo cennych
komunikatów. Tak. Spójrzmy na to, czy te opisy nie są zbyt cukierkowe, czy nie są dodawane faktycznie takie cechy, których dodawaliśmy, którymi opisywalibyśmy człowieka. Raczej patrzmy na rzeczowe fakty. Pies taki i taki. Lubi to i to. Zdarza mu się być agresywnym w sytuacji takiej i takiej. Dlatego nie nadaje się do domu z małymi dziećmi. No to jest jasno przedstawiony fakt. Albo mamy pies, który jest psem starszym, wymaga codziennej opieki, będzie wymagał dofinansowania, część pokryje fundacja, część będzie musiał...
Codzienna opieka, czyli leczenie.
Tak. Mhm. Część będzie musiał pokryć właściciel. I najczęściej te sytuacje, gdzie pies jest chory, one nie są zatajane. Ja widzę z mojego doświadczenia, że najczęściej zatajane są te kłopoty behawioralne i czasami one są zatajane, a czasami być może fundacja po prostu o nich jeszcze nie wie. Bo też często tak jest, kierując się tą zasadą 3-3-3, 3 dni, 3 tygodnie, 3 miesiące, że u nas ten pies może się otworzyć w zupełnie inny sposób. Ponieważ u psów występuje tak samo jak u człowieka, coś takiego jak amnezja wsteczna. On może zapomnieć o niektórych bardzo skrajnych, stresujących sytuacjach, które kiedyś go spotkały, po to, żeby jego mózg lepiej radził sobie w danej sytuacji, czyli na przykład będąc w schronisku. Trafia do nas do domu, ta szufladka się otwiera i mamy problem, o którym nie wiedziała fundacja i nie wiedziało schronisko.
To podprowadzasz trochę pod happy endy z Dunajem, ale o tym porozmawiamy za chwileczkę.
Nocne rozmowy.
Za 25 minut godzina druga. Wiem, że to brzmi dosyć hardkorowo, ale wiemy, że sporo osób jeszcze nie śpi, nie, albo wstaje, bo też takich słuchaczy tutaj mieliśmy. I jeśli państwo macie ochotę ten zawsze wyjątkowy nocny czas, a marcowy to już szczególnie, bo dziś widziałem niebo rozgwieżdżone, więc pewnie jutro będzie, czy dziś będzie piękny dzień.
Mroźno od rana pewnie.
Od rana, ale potem już powinno się polepszyć. Śmieję się, bo jak zawsze oczywiście mylą mi się dziś, wczoraj, w momencie, kiedy mamy już siódmy dzień marca. I wracając do tematu naszego dzisiejszego, do adopcji, chciałem zapytać cię o takie sytuacje problematyczne na początku. No bo to, tak jak powiedziałeś, trzy dni, potem trzy tygodnie, potem trzy miesiące. No to te pierwsze dni pewnie najbardziej kluczowe. I możemy być bardzo zszokowani tym, na co się powinniśmy nastawić, jeśli chodzi o to, o ten pierwszy moment, ten strzał adopcyjny.
Powinniśmy w ogóle nie brać pod uwagę w naszej pamięci tego, co się dzieje przez pierwsze trzy dni. Najlepiej jest dać psu dużo spokoju, wyprowadzać go na spacer, nie zmuszać go do kontaktu, nie przytulać, nie nakłaniać do tego, żeby do nas podchodził, nawet na jedzenie. Zostawmy go samemu sobie, niech on sobie eksploruje, niech sprawdza. Oczywiście, jeżeli to jest pies, który jest nastawiony na kontakt, to jak najbardziej możemy mu wturować, zobaczyć, czy on chce faktycznie tego kontaktu, czyli możemy go chwilę pogłaskać, zobaczyć, czy on zostanie, czy sobie pójdzie, bo w taki sposób też możemy sprawdzić, czy nasz pies faktycznie tych głasków chce, czy też nie. No i poczekajmy przez te trzy dni. Nie róbmy żadnych, można powiedzieć, gwałtownych zmian w jego życiu. Żadnych, nie nastawiajmy go na żadne hardkorowe spotkania z całą rodziną, na jakieś trzygodzinne spacery, na radykalne też zmiany dietetyczne, czyli zmiany karmy, zostawmy na razie na najbliższe nawet nie tyle co trzy dni, a trzy miesiące te, którą miał w schronisku, żeby jego organizm się ustabilizował, a potem dopiero zmieniajmy. Jak najmniej zmian, szczególnie przez te pierwsze trzy dni.
Mhm. A jeżeli widzimy brak reakcji ze strony psa, bo to jest tak, że spotkałem taką historię gdzieś tam na drodze tych różnych opowieści adopcyjnych. Pies w zasadzie przez pierwszy dłuższy czas w ogóle nie wydawał z siebie żadnego odgłosu. Nawet do tego stopnia, że właściciele zastanawiali się, czy on w ogóle potrafi szczekać, a okazało się, że oczywiście z czasem to się rozszczekał bardzo.
Tak. Ja zawsze mówię, że to dobrze, że nie szczeka. Jeszcze tak. Za tym zatęsknimy, jak nie szczekał.
Ale to było dla nich takie doświadczenie, nie, myśleli, że coś jest nie tak, albo coś z nimi, albo że coś się złego dzieje.
To jest normalne. Najbardziej intensywne otwieranie psa to jest pierwsze półtora miesiąca, a do tych trzech, czterech, czasem sześciu miesięcy jeszcze mogą się pojawić rzeczy, o których wcześniej żeśmy nawet nie śnili, że nasz pies to potrafi. Bywają psy, które nigdy nie nauczą się bawić, szczególnie takie, które przez całe swoje życie żyły w zamkniętym środowisku, gdzie nikt się z nimi nie bawił. Znam takie psy, ale bywają też takie, które nagle się otwierają i nagle, o, jak mam jakąś piszczącą, miękką zabawkę, to on to lubi, mimo że wcześniej w ogóle nie zwracał to uwagi. Szarpak nie, ale jakaś tam miękka zabawka, jak najbardziej tak. Możemy w to pójść, oczywiście, jak najbardziej. Bywają psy, które na początku w ogóle się do nas nie zbliżają i nie chcą tego kontaktu, ale po dwóch miesiącach, czasami po pół roku, po ośmiu miesiącach, coś im się, jakaś szufladka im się otworzy i stwierdzą, a chcę.
Podejdą.
Warto
jest. To jest niesamowite chyba taki moment, tak, kiedy ten pies pierwszy raz do ciebie podejdzie.
Ojej, to jest naprawdę, szczególnie jak się położy, jak chce tego kontaktu, jak on nie jest wymuszony, to są naprawdę takie kamienie milowe naszej relacji z psem. I ja tu też mogę polecić, że jeżeli macie, drodzy słuchacze, psy ze schroniska, warto od samego początku wspierać je dobrym probiotykiem, dlatego że to nie jest tylko i wyłącznie wsparcie jelit. Probiotyki wpływają na mózg, na to, jak odbieramy przestrzeń, dlatego że prekursory neurotransmiterów, czyli tych hormonów hamujących, regulujących nastrój i powstrzymujących przed takimi właśnie napadami lęku, są produkowane przez bakterie, które właśnie znajdziemy w tych probiotykach.
Bardzo cenna rada, proszę sobie ją zapamiętać. A jeśli chodzi o kontakt z behawiorystą, to jest niezbędne, must have, jeśli chodzi o psa z adoptowanego?
Nie, nie jest to must have, jeżeli radzimy sobie, mieliśmy wcześniej wiele psów, wiemy, z czym to się je. Absolutnie nie. Ale jeżeli coś nas niepokoi, nie chcemy zrobić błędu i nie znamy się dotychczas, nie znaliśmy się na psach, a pojawiają się jakieś kłopoty, które warto jest zgasić w zarodku, to jak najbardziej jest to dobrą rozwiązanie.
A jeśli pies jest... No, nie chcę powiedzieć, że agresywny, ale na przykład ma, no nie wiem, ostrzega nas w jakiś tam sposób. Jeśli są tego typu zachowania, to co?
No to 100% polecam behawiorystę, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości i żeby nie reagować w nieodpowiedni sposób na psa z agresją.
Mhm, ale traktować to jako, no, że już nie powinniśmy w takim razie wchodzić w tę adopcję, czy nie? Czy dawać cały czas szansę?
Ale tutaj mówimy już o psie zaadoptowanym, czy o psie...
Już o psie zaadoptowanym.
Nie, no oczywiście możemy mu dać szansę, bo najczęściej naprawdę nie chcę mówić tutaj procentowo, bo nie mam, nie prowadzę takich statystyk, ale wiele psów na początku swojej drogi bywa agresywne ze względu na to, że nie wiedzą, jak sobie poradzić z emocjami.
Z emocjami.
I najprostszą metodą jest atak czy jakieś grożenie.
Halo, halo, czyżby... Znowu pani Ola?
Tak, bo właściwie to radio.
Tak,
radio.
Tak. Bardzo proszę o to, ale wiem, że wy już, drodzy państwo, jesteście tak wyczuleni, że w zasadzie to jest tylko formalność.
No jak słyszę pana w telefonie i w radio, no to trochę coś nie halo, nie?
No tak, ale pani sobie świetnie poradziła. Nie ma w chwili żadnego sprzężenia. Idealnie.
To stara praktyka. Kiedyś indziej pogadamy na ten temat. A ja jestem gapa, bo właściwie to dlaczego bym nie miała wykorzystać to, że pani ze mną jest w radiu dzisiaj.
Oczywiście, prosiłem państwa też o to. Mhm.
No właśnie. Różne tematy poszły i to tak mi po prostu z głowy wyleciało. Ja mam problem, czy właściwie wszyscy w rodzinie, z tym małym naszym czarnym czerpowieniem, jak ktoś do drzwi podejdzie, jak się wyjdzie na dwór, a gdzieś się któryś sąsiad zaplącze, to skacze po spodniach, po kurtkach.
Mhm.
A też szarpie czasami zębami za spodnie i za kurtkę?
Nie. Ona kocha ludzi, wychodzi na to.
Tak, ale czasami to może być fajna zabawka, taki rękaw puchowej kurtki. Szczególnie dla rasy pociągowej.
No, nie, krzywdy nikomu nie robi, ale tego.
Ale przeszkadza ten skok.
Ale pazury ma ostre, jak to pociągowce.
Dokładnie. To tutaj najlepszym rozwiązaniem byłoby to, gdyby zwiększyć kontrolę w kontaktach, jeżeli jest to możliwe. Przychodzą goście. To nie jest tak, że pies w domu nie może być na smyczy, jeżeli wiemy, że kogoś
nie,
gościmy.
W domu przywita i tam sobie gdzieś tam wymyśli. Położy się na tapczanie, czy gdzie i nie ma jej.
Tak, tylko żeby właśnie tego pierwszego skoku nie było, to tu warto jest ją przytrzymać. Czy to na smyczy, czy na szelkach, zablokować, być może dać temu gościowi, który przychodzi, jakiegoś gryzaka, żeby po prostu przekierował pies emocje na coś innego, a nie na nasze kurtki, na nasze spodnie.
Ja już próbowałam różne cuda robić, ale jak ona kogoś sobie zobaczy i upatrzy, no to...
Silniejsze to jest, tak? Ale ma pani takie właśnie przyrządy, typu jak gryzak czy coś takiego, żeby gdzieś tam...
Oj, przywieźli szczeniaka, a właściwie ona nie była ze schroniska, tylko ona była ze tego, no uciekła nazwa,
schodowli
rasowej. I w sumie ją dostali za darmo, bo już papiery nieważne.
Mhm.
Także przywieźli jej jedzenie i tam gryzaczki, gryzaki piszczące tam, co do niej, jak przyjechali, to się śmiała. Mówię, a ty mówię co? hodowlę zakładać.
Jak rozumiem, nie zwraca na to uwagi, tak? Fajniejsi są goście z fajnymi kurtkami.
A to tylko ten, właśnie to jest ten pierwszy moment. Mhm. A potem to ona już jest dosyć duża, to, że sama organizuje, co ona ma robić. Mhm. Tylko właśnie ten pierwszy moment.
Można coś na to poradzić, Zuzo? Jeszcze?
No na ten pierwszy moment to najlepsze jest faktycznie, żeby zająć psa, żeby on nie zdążył. Bo my sobie myślimy, no ale nie dam rady. Nie ma takiej siły, która gdzieś tam tego psa odwiedzie od wskoczenia. No ale to my jesteśmy tym opiekunem, który stoi po tej stronie drzwi razem z psem, zanim te drzwi otworzy. I ja mając 3 duże psy, po prostu kontroluję je w taki sposób, żeby gość czuł się komfortowo. Mając 3 psy mam bramkę rozporową, więc 2 psy są za bramką, jednego trzymam. Najpierw jeden się wita, potem drugi się wita, potem trzeci się wita. Natomiast mając jednego psa, jak miałam mojego Magnuma, który też lubił sobie czasami poskakać, jak był szczeniakiem, czy jak był młodym psem, to po prostu trzymałam go na smyczy w momencie, kiedy ktoś przychodził, żeby nie było skakania, obskakiwania i obszczekiwania i właśnie, też pies pociągowy, wbijania ostrych pazurów w kurtkę. Mm-hmm. I kiedy przeszedł ta pierwsza ekscytacja, to wtedy spuszczałam go po prostu ze smyczy i to naprawdę robiło robotę.
No potem ją można puścić, oczywiście.
No i wtedy nie mamy tego, nie wzmacniamy też tych małych sytuacji, krótkich wyskoków, bo im więcej będzie takich drobnych sytuacji, tym bardziej one potem się będą rozrastały do obskakiwania gości, a nie tylko delikatnego odbicia i dotknięcia pazurami.
Bo to jeszcze jeśli chodzi o mnie, to jeszcze jest jeden problem. Mhm. Ja miałam prawe ramię złamane, bo mnie babka wysadziła samochodem z roweru i znalazłam się w szpitalu. Mhm. Także ta ręka prawa, a jestem praworęczna, to automatycznie człowiek prawą ręką łapie.
No oczywiście.
Czasem naprawdę jak się zawsze, to
czuje pani tak, jak pies panią pociągnie, tak?
To może faktycznie warto jest poprosić, zapytać się, czy niedobrym rozwiązaniem byłoby zakupienie takiej rozporowej bramki. Są takie na 110 cm, więc nawet taki pies, który jest mocno skoczny, nie sforsuje tego od razu. To są bramki rozporowe dostosowane do psów. Wtedy można psa zamknąć za bramką, zanim gdzieś pojawi się po prostu w drzwiach gość, wydać mu wtedy gryzaka i poczekać.
A jak kochana jestem na szosie z nią?
Na szosie to inna sprawa.
No to pani musi wtedy mieć kawał rzeczywiście krzepy w sobie, nie, żeby...
I spróbować jednak mimo wszystko odciągnąć i poprosić też przede wszystkim tych przechodniów, proszę się do niej nie odzywać, bo ona będzie skakać, a ja nie mam tyle siły, żeby ją utrzymać. Myślę, że taka informacja dla przechodniów.
A kiedy sąsiadka ma tu tego, miała przed 2 psy, jeden przez mrozy stracił życie. Mm-hmm. Przykra historia. To ja idę do Hektorka, a Hektorek taki sobie jest piesek, coś a la tego... Ojej, Bernardyn. Mm-hmm. Tylko nie jest Bernardyny. Ja tak mieszanka jest.
Ale możemy sobie wyobrazić wielkość.
Tak. Ja mam robocze ciuch. No, bycie licho wzięło. I co z taką babą zrobić?
Ale widzę, że w tym wszystkim, co pani mówi, jest mimo wszystko dużo takiej czułości. Mówię oczywiście o pani relacji z psem.
Całe życie z psem miałam kontakt. Od 6 roku życia pasam krowie i miałam psa za towarzysza do pomocy.
No i tak już pewnie pani będzie zawsze jakoś blisko do psów.
Bliżej do psów jak do kotów.
No, to ja chyba mam podobnie.
Ja też.
Pani Jolu, bardzo dziękujemy. Jeszcze ostatnie parę minut chciałbym porozmawiać o Dunaju psie Zuzy, który niesamowitą metamorfozę przeszedł. Proszę nas jeszcze posłuchać te parę minut. Myślę, że warto.
A tak jedno słowo.
A to oczywiście, proszę, to zawsze, pani Jolu.
Ja pani audycję słucham.
Bardzo mi miło.
Zuza, masz w takim razie kolejną słuchaczkę?
Dobranoc.
Dobranoc. To
bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego, pani Jolu. No wiesz, taka informacja, że ktoś cię słucha, no, jest naprawdę uskrzydlająca. Tak. To jest istotne. Nie będziemy grali już. Te parę ostatnich minut chciałbym poświęcić na to, żebyś trochę pokrzepiła opowieścią, wylała trochę nadziei w to, że pies nawet po bardzo ciężkich przeżyciach może wrócić jako zupełnie inny właściwie, no chciałbym powiedzieć człowiek, inny pies, który staje się pod wpływem czasu traktowania zupełnie jakbyś z kimś innym miała do czynienia, tak? Tak było w przypadku Dunaja.
Tak, Dunaj trafił do mnie w takiej sytuacji, gdzie byłam w żałobie po Magnumie, który odszedł 14 maja, a ja już 16 maja jechałam po Dunaja, dlatego że z tatą żeśmy przeglądali właśnie psy do adopcji i szukaliśmy jakiegoś psa, któremu moglibyśmy pomóc, skoro Magnuma już z nami nie było. No i naprawdę, ja też, mój tata nie jest osobą, która jest bardzo taka emocjonalna, a wtedy zadzwonił do mnie i zapytał się, czy może przyjść ze mną popłakać. No więc to było dla mnie emocjonalnie naprawdę też duże przeżycie. Cieszyłam się, że tata chce ten czas spędzić ze mną. Zaprosiłam go do siebie i mówi, to co, zobaczymy? Może tam na jakichś portalach będzie piesek do adopcji? Ja mówię, no wiedziałam, że dla niego to jest ogromna pomoc, też to jest dla niego terapia. Mówię, tata, nie ma sprawy. No ale tak szukamy. No i tata się trochę zawiódł, bo nie było żadnego, który by wyglądał tak jak Magnum. Już wcześniej mówiliśmy sobie o tych kundelkach, że one są po prostu wyjątkowe. No i tata trochę taki podminowany wyszedł ode mnie. Poglądaliśmy jeszcze stare zdjęcia Magnuma, które przyniósł ze sobą na dysku. To też było takie kochane. No i ja tatę pożegnałam, podeszłam do komputera i zupełnym przypadkiem wcisnęłam klawisz F5 i mi się na pierwszej stronie po prostu pojawił Dunaj. Totalne zrządzenie losu. Weszłam w tę ofertę, tak, w tą ofertę adopcyjną. Piesek, który 11 lat żyje w Kojcu, w bardzo fatalnych warunkach, nie ma możliwości przejęcia przez fundację, ponieważ nie ma domu tymczasowego, który by się na tego psa zgłosił, a pies pod egidą fundacji, można powiedzieć, przebywa już od 2 lat. Ja zadzwoniłam, panie z fundacji przeszczęśliwe, że o, ja naprawdę chcę pani, naprawdę Dunaja, naprawdę chcę pani. Rozmawiały ze mną jeszcze przez kilkadziesiąt minut, mówiąc mi o tym, że faktycznie ten dom, w którym jest Dunaj, jest bardzo taki podejrzany, że często tam są nowe psy, że te psy znikają w niewiadomych okolicznościach, że pies był przez 11 lat prawie w Kojcu i dopiero od 4 miesięcy udało się ten kojec z tego Kojca zrezygnować i pies jest u nich w domu. No ale następnego dnia, 15 maja, zadzwoniły do mnie, bo ja już powiedziałam, że jak najbardziej możemy się umówić, ja przyjadę z moim psem raz, potem przyjadę sama, no i będę chciała wdrażać go powoli do życia mojej suczki tak naprawdę, która też przeżywała żałobę. Psy przeżywają żałobę też po psach, o tym też możemy kiedyś porozmawiać. Natomiast
przeciekawy temat.
Tak, bardzo, bardzo ciekawy i ważny. No i faktycznie była taka sytuacja, że zadzwoniła do mnie panie 15, że no chyba może się okazać, że nie będzie czego ratować, bo opiekunowie Dunaja wysyłają bardzo dziwne wiadomości pod tytułem: oj, Dunajek zaczął nam chudnąć od 2 dni, on już nie chce jeść i my wiemy, i drodzy słuchacze pewnie też wiedzą, z czym takie wiadomości się wiążą, z długotrwałym zaniedbaniem, które nie było, które było celowe. Okazało się, że Dunaj nie dostawał jedzenia przez te 4 miesiące. Dostawał tylko zlewki i to, co gdzieś tam było. On nie chciał faktycznie jeść suchej karmy, bo były niby karma była w miskach. On nie chciał tego jeść. Często jest tak, że psy wybrzydzają, jeżeli karma jest słabej jakości, a pies ma problemy żołądkowo-jelitowe. W przypadku Dunaja to był refluks potem stwierdzony. No i Dunaj nie dostawał wody. Wodę dostawał od święta kilka razy w tygodniu, w momencie, w którym podszedł do kranu. I o nią poprosił, dlatego że dzieci rozlewały wodę z misek i opiekunowie stwierdzili, że a nie, to nie będzie wody w miskach dla psów.
I jak taki pies po takich przejściach, po tych wszystkich też fizycznych, tak naprawdę, bólach,
Miał 2,5 w skali właśnie tej body scale condition, gdzie norma to jest 6, 7.
To też dużo mówi. No i jak to się stało, że jest dziś Dunajem, który jest Dunajem pełnym życia?
Przede wszystkim na początku też nie było łatwo. Pierwszy dzień Dunaj mnie ugryzł, dlatego że próbowałam ratować wszystko, co było naokoło. Jak się okazało, że Dunaj wypił 3 litry wody, potem zaczął siusiać jeszcze do swojego obiadu, do swojego legowiska. Wszędzie próbowałam go trochę przesunąć. On się wystraszył, mnie ugryzł. I to jest norma, że pies w takiej sytuacji może się w taki sposób bronić. Prawdopodobnie też był krzywdzony. Bardzo dużo cierpliwości. Dużo dania mu bycia sobą. Na pewno bardzo pomogła też moja suczka, która od początku go zaakceptowała, po prostu jakby to był jej kumpel całe życie. No jedna na 100 szans, że pies tak drugiego psa zaakceptuje. On też ją kilka razy gdzieś tam mruknął na nią. Nigdy jej nie ugryzł. Ale dosłownie po tym trzecim dniu już leżeli razem skuleni na legowisku, ona go lizała, on był, wyglądał troszeczkę faktycznie jak taki, jak taka osoba po przejściach, która jest przytulana przez swoją najdroższą i najukochaną osobę. I przez 6 miesięcy on prawie w ogóle do nas nie podchodził i się nie przytulał i nagle po 6 miesiącach też odpowiedniej diety, probiotyków, leczenia go, nagle zaczął przychodzić. I to było tak gdzieś około gwiazdki, że on zaczął podchodzić, jak to ja mówię, uderzać baranka, czyli wkładał głowę między nogi i chciał się wycierać, tak? Zaczął się kłaść koło mnie, gdzie wcześniej to było niemożliwe. Częściej kładł się też rzadko, ale kładł się też koło Bartka mojego. No i teraz jesteśmy na takim etapie, że on po prostu sam podchodzi, on się cieszy na każdy spacer. On zaczął się w międzyczasie bawić zabawkami, gdzie wcześniej on po prostu udawał, że tego nie ma, ale odkryliśmy, że jak coś podrzucimy do góry i złapiemy, to on się tym interesuje. Troszeczkę podciągnęliśmy to, zaczęliśmy rzucać i odrzucać, on do tego zaczął podchodzić. Zobaczyliśmy, że lubi miękkie, piszczące delikatnie zabawki. Ona musiała być zupełnie mięciutkie, dlatego że Dunaj miał. Nie miał mięśni w ogóle w żuchwie, znaczy się odpowiedzialnych za ruchomość żuchwy. One były bardzo mocno zdegradowane, podobnie jeżeli chodzi o szczęki, więc bardzo delikatne musiały być też te posiłki. On prawdopodobnie karmę suchej nie przyjmował, bo nie był w stanie tego zjeść. Mhm. A teraz już nawet rozciamkuje sobie gryzaki, bawi się zabawkami, ma dwa dodatkowe psy, że tak powiem, ma nas kochających go i wspierających go, jak każdy opiekun psa powinien wspierać. I z każdym dniem widzimy u niego coraz większą właśnie tę wdzięczność i radość.
I tego sobie w każdym takim przypadku życzmy, takiego happy endu i takiego, no nie zawsze potrzeba happy endu, no bo są historie od początku piękne i tam wszystko rozwija się w idylli takiej behawioralnej, a w każdej sytuacji okazuje się, no może prawie w każdej, cierpliwość, danie przestrzeni psu, taka spokojna praca, dobrostan przede wszystkim.
Tak.
To jest chyba kluczowe słowo przy adopcji, mam wrażenie, jako puenta w ogóle do naszego.
Dobrostanu psa. Tak. Mierzenie sił na zamiary.
Tak. I dawanie mu tego, czego nie miał przez te wszystkie lata, kiedy przebywał poza tym miejscem, które ma być jego docelowym do końca. Tego tak. Państwu
ogromnie zachęcamy życzymy. Do przemyślanej adopcji.
Ale jednak zachęcamy.
Tak.
Zuza Ogrodowczyk, behawiorystka, nasza koleżanka redakcyjna, która Państwa w arkana życia, myślenia, funkcjonowania psów, kotów także wprowadza. Ale...
I wspaniały prowadzący Łukasz Kaźmierczyk.
Niestety, który z psem nie może funkcjonować, przynajmniej na razie, z racji na przykład właśnie tego, że z Państwem jest tutaj w nocy. O, taka historia. A to warto by było jednak przytulić, pobyć, wyjść razem.
Mogę przyjść Dunajem następnym razem.
Rysio Wojtowicz program realizował. Kłaniamy się Państwu nisko. Do usłyszenia.
Serdecznie.
Jutro Asia Divina, Dzień Kobiet i po kobiecych sprawach tam sobie pewnie Państwo popowiadacie na różne sposoby. Dobrej nocy.